Lekcja ósma. 24 lutego. Oddziaływanie dziesięciny. Tekst pamięciowy. Czy nie wiecie, że ci, którzy służbę w świątyni sprawują, ze świątyni żyją? A którzy przy ołtarzu służą, cząstkę z ołtarza otrzymują? Tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Pierwszy list do Koryntian 9:13-14. Jak zauważyliśmy to w ubiegłym tygodniu, oddawanie dziesięciny jest ważnym wyrazem wiary. Jest jednym ze sposobów ukazania czy wypróbowania prawdziwości naszego wyznania wiary. Poddawajcie samych siebie próbie, czy trwacie w wierze, doświadczajcie siebie, czy nie wiecie o sobie, że Jezus Chrystus jest w was? Chyba żeście próby nie przeszli. Drugi list do Koryntian 13:5. Pierwsze biblijne nawiązanie do dziesięciny to oddanie jej przez Abrahama Melchisedekowi. Zobacz pierwsza księga Mojżeszowa 14:18-20. Melchisedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb i wino. Al był on kapłanem Boga Najwyższego. I błogosławił mu, mówiąc, niech będzie błogosławiony Abram przez Boga Najwyższego, Stworzyciela nieba i ziemi. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. List do Hebrajczyków 7:4. Patrzcie tedy, jak wielki jest ten, któremu nawet patriarcha Abraham dał dziesięcinę z najlepszego łupu. Lewici także otrzymywali dziesięcinę, służący w świątyni. Zobacz druga księga Kronik 31:4-10. Nakazał też ludowi, mieszkańcom Jeruzalemu, aby oddawali część należną kapłanom i lewitom, ażeby i oni mogli dokładnie spełnić przepisy zakonu pańskiego. A gdy wieść o tym nakazie się rozpowszechniła, złożyli synowie izraelscy pierwociny zboża, moszczu, oliwy, miodu i wszelkich płodów rolnych i przynieśli obfite dziesięciny ze wszystkiego. Również synowie izraelscy i Judejczycy, mieszkańcy miast judzkich, złożyli dziesięcinę z bydła i owiec oraz dziesięcinę z darów poświęconych Panu, ich Bogu, sprowadzili to i składali na stosy. Zaczęli składać w trzecim miesiącu, a zakończyli w siódmym miesiącu. Potem przyszedł Chizkiasz wraz z książętami, a zobaczywszy te stosy błogosławili Pana i jego lud izraelski. Po czym Chizkiasz zapytał kapłanów i lewitów w sprawie tych stosów. Wtedy arcykapłan Azariasz z rodu Sadoka odpowiedział mu, odkąd zaczęto przynosić tę świętą daninę do świątyni pańskiej, najadaliśmy się dosyta, a jeszcze dużo pozostało, gdyż Pan pobłogosławił swojemu ludowi, i stąd ta ogromna pozostałość. Dzisiaj dziesięcina służy utrzymaniu pracowników Ewangelii. Właściwie rozumiana służy także jako duchowa miara naszej więzi z Bogiem. Oddziaływanie, wykorzystanie, znaczenie i metody rozdzielania dziesięciny mają się przyczyniać do naszego duchowego rozwoju i jednocześnie służyć utrzymaniu dzieła Bożego, stanowiąc materialną bazę głoszenia Ewangelii. Taki jest Boży plan nazwany pierwszym krokiem, jaki powinien podjąć wierny szafarz. W tym tygodniu będziemy w dalszym ciągu przyglądać się dziesięcinie, jej rozdzielaniu, znaczeniu dla innych oraz wpływie jej oddawania na nasze duchowe życie. Niedziela. 18 lutego. Wspólnie finansujemy misję. Jezus polecił nam głosić Ewangelię. Zobacz Ewangelia Marka 16:15 i czynić uczniami narody, ucząc je przestrzegać wszystkiego. Zobacz Ewangelia Marka 16:15. I rzekł im, idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Ewangelia Mateusza 28:19-20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata. Tak więc Bóg chce, byśmy byli zaangażowani w najważniejsze dzieło na ziemi, prowadzenie ludzi do Jezusa. Utrzymywanie tej misji ze środków powierzonych nam przez Boga jest obowiązkiem szafarza. Uczestnictwo w tym planie finansowym pogłębia osobiste zaangażowanie w głoszenie Chrystusa bliźnim. Każdy uczeń Chrystusa, szafarz, ma przynieść całą dziesięcinę przeznaczoną na to święte dzieło. Musimy się modlić o jedność, by być wiernymi w finansowaniu misji, jako że skuteczna misja wzmacnia naszą jedność w wierze. Jaki jest zatwierdzony przez Boga plan finansowy służący realizacji tej misji? Co oznacza zwrot cała dziesięcina? Co oznaczają słowa, aby był zapas w moim domu? Zobacz Księgę Malachiasza 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób wystawcie mnie na próbę. Mówi Pan zastępów, czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę. Jak zauważyliśmy, ludzie oddawali dziesięcinę co najmniej od czasów Abrahama i Jakuba, a najpewniej dużo wcześniej. Zobacz pierwsza Księga Mojżeszowa 14:20. I niech będzie błogosławiony Bóg Najwyższy, który wydał nieprzyjaciół twoich w ręce twoje. A Abram dał mu dziesięcinę ze wszystkiego. Pierwsza Księga Mojżeszowa 28:22. A kamień, który postawiłem jako pomnik, będzie domem Bożym, i ze wszystkiego, co mi dasz, będę ci dawał dokładnie dziesięcinę. Dziesięcina jest także częścią systemu utrzymania Bożego Kościoła. Jest największym źródłem finansowania i najbardziej sprawiedliwą metodą utrzymywania Bożej misji. We współczesnej kulturze większość chrześcijan łoży stosunkowo mało na Bożą misję. Gdyby każdy chrześcijanin oddawał uczciwie dziesięcinę, rezultat byłby niemal niewyobrażalny, zdumiewający i niemal nie do pojęcia. We wszystkich czasach Bóg miał ludzi, którzy byli gotowi wspierać Jego misję. Wszyscy musimy to zrozumieć i wspólnie działać na rzecz finansowania tego globalnego zadania. Nie możemy sobie pozwolić na brak organizacji, niedbałość czy przypadkowość w kwestii finansowania misji. Wyzwanie, które podjęliśmy, jest znacznie większe niż wówczas, gdy lud i lewici powiedzieli Nehemiaszowi: nie zaniedbamy domu naszego Boga. I znacznie trudniejsze niż to, przed jakim wierzący stali w XIX wieku. Obecnie pracownicy Kościoła i pozostali jego członkowie muszą się zjednoczyć duchowo i wspólnie działać w kwestii finansów tak, by realizować globalne cele i utrzymywać misję. Pomyśl o tym, jak szeroki zakres ma misja adwentystyczna w świecie. Zobacz Objawienia na 14:6-7. I widziałem innego anioła, lecącego przez środek nieba, który miał Ewangelię wieczną, aby ją zwiastować mieszkańcom ziemi i wszystkim narodom, i plemionom, i językom, i ludom, który mówił donośnym głosem: bójcie się Boga i oddajcie Mu chwałę, gdyż nadeszła godzina sądu Jego, i oddajcie pokłon temu, który stworzył niebo i ziemię, i morze, i źródła wód. Jak każdy z nas powinien pojmować swoje obowiązki w finansowaniu tego dzieła? Poniedziałek. 19 lutego. Błogosławieństwa Boże. Jak zauważyliśmy, w Księgę Malachiasza 3:10. Bóg obiecał wielkie błogosławieństwo tym, którzy wiernie oddają dziesięcinę. Ale Boże błogosławieństwo nie jest jednowymiarowe. Gdy na przykład podkreślamy gromadzenie materialnych dóbr jako błogosławieństwo, a pomijamy wszystko inne, to mamy bardzo zawężony pogląd na to, czym naprawdę jest Boże błogosławieństwo. Błogosławieństwo, o którym jest mowa w Księdze Malachiasza, jest nie tylko doczesne, ale i duchowe. O znaczeniu Bożego błogosławieństwa świadczy zbawienie, szczęście, pokój umysłu oraz to, że Bóg czyni zawsze to, co najlepsze dla nas. Gdy jesteśmy błogosławieni przez Boga, mamy obowiązek dzielić się błogosławieństwami z tymi, którym gorzej się wiedzie. Otrzymujemy błogosławieństwo, aby błogosławić innych. Przez nas Bóg może rozszerzyć swoje błogosławieństwo na innych. Przeczytaj pierwszy list Piotra 3:8-9. Co Piotr mówi o związku zachodzącym między otrzymywaniem błogosławieństwa a niesieniem błogosławieństwa innym. Pierwszy list Piotra 3:8-9. A w końcu, bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni, nie oddawajcie złem za zło ani obelgą za obelgę, lecz przeciwnie, błogosławcie, gdyż na to powołani zostaliście, abyście odziedziczyli błogosławieństwo. Oddawanie dziesięciny jest podwójnym błogosławieństwem, ponieważ to my jesteśmy błogosławieni, a jednocześnie przekazujemy błogosławieństwo innym. Dajemy z tego, co otrzymaliśmy. Boże błogosławieństwo dla nas sięga do naszego wnętrza, a następnie rozchodzi się na zewnątrz do innych. Dawajcie, al będzie wam dane. Jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. Ewangelia Łukasza 6:38. Przeczytaj Dzieje Apostolskie 20:35. Jak te słowa mogą się odnosić także do dziesięciny? Dzieje Apostolskie 20:35. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując, należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział: bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać aniżeli brać. Największym błogosławieństwem, jakiego uczy nas oddawanie dziesięciny, jest zaufanie do Boga. Zobacz Księga Jeremiasza 17:7. Błogosławiony mąż, który polega na Panu, którego ufnością jest Pan. Szczególny system dotyczący dziesięcin został ustanowiony na zasadzie tak trwałej jak prawo Boże. System dziesięcinowy był błogosławieństwem dla Izraelitów, gdyż w przeciwnym razie Bóg by go nie ustanowił. Tak więc będzie także błogosławieństwem dla tych, którzy stosują go do końca czasu. Nasz niebiański Ojciec nie ułożył planu systematycznej ofiarności po to, by wzbogacić siebie, ale by był on wielkim błogosławieństwem dla człowieka. Uznał, że ten system ofiarności jest tym, czego człowiek potrzebuje. Pomyśl czasami o tym, jak doznałaś błogosławieństwa Bożego za pośrednictwem innych ludzi. Jak możesz czynić podobnie? Wtorek. 20 lutego. Cel oddawania dziesięciny. Paweł napisał do Tymoteusza: Pismo mówi, młócącemu wołowi nie zawiązuj pyska, oraz, godzien jest robotnik zapłaty swojej. Pierwszy list do Tymoteusza 5:18. Zacytował w ten sposób słowa Boga zapisane przez Mojżesza w 5 Księga Mojżeszowa 25:4 dotyczące młócącego wołu oraz słowa Jezusa zapisane w Ewangelii Łukasza 10:7 dotyczące zapłaty dla robotnika. Wydaje się, że zdanie o wołu było przysłowiem opartym na prostym fakcie, iż słuszne jest, by młócący wół posilał się ziarnem, które wymłócił. Podobnie drugie zdanie oznacza, że pracowity robotnik Ewangelii powinien być stosownie wynagradzany. Bóg tworzy systemy i działa przez nie. On zaprojektował układ słoneczny, różne ekosystemy, układ trawienny, układ nerwowy i niezliczone inne systemy. System dziesięcinowy był wykorzystywany przez lewitów obsługujących świątynię, zobacz 4 Księga Mojżeszowa 18:26. Do lewitów zaś przemów i powiedz im, gdy będziecie pobierać od synów izraelskich dziesięcinę, którą dałem wam od nich jako wasze dziedzictwo, odłóżcie od niej jako dar ofiarny dla Pana dziesięcinę z tej dziesięciny. Dzięki temu systemowi mogli spełniać swoje obowiązki, mając zagwarantowane utrzymanie. Współczesnym odpowiednikiem lewitów są ci, którzy poświęcili swoje życie głoszeniu Ewangelii. Boży system dziesięcinowy jest sposobem wspierania służby Ewangelii i był stosowany w całej historii zbawienia. Tak więc utrzymanie pracowników Ewangelii z dziesięciny ma zasadnicze znaczenie dla dzieła Bożego. Co Paweł miał na myśli, pisząc: tak też postanowił Pan, ażeby ci, którzy Ewangelię zwiastują, z Ewangelii żyli. Pierwszy list do Koryntian 9:14. Jakie są moralne konsekwencje tego stwierdzenia? Czego uczy drugi list do Koryntian 11:7-10 w kwestii potrzeby wspierania tych, którzy głoszą Ewangelię? Drugi list do Koryntian 11:7-10. Albo czy popełniłem grzech, poniżając siebie samego, abyście wy byli wywyższeni, że za darmo zwiastowałem wam Ewangelię? Inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć. A w czasie pobytu u was, cierpiąc niedostatek, nikomu nie byłem ciężarem, gdyż braki moje pokryli bracia, którzy przybyli z Macedonii. Pilnowałem się i będę się pilnował, by w niczym nie być wam ciężarem. Jak prawda Chrystusowa jest we mnie, tak tej chluby nikt mi nie odbierze w granicach Achaii. Gdy Paweł napisał, inne zbory złupiłem, przyjmując pomoc pieniężną, by móc wam służyć, drugi list do Koryntian 11:8, miał na myśli to, że pracując wśród zamożnych Koryntian, jak na ironię żył ze środków dostarczanych mu przez ubogie zbory w Macedonii. W ten sposób pragnął uświadomić korynckim chrześcijanom, że ci, którzy głoszą Ewangelię, zasługują na to, by się z tego utrzymywać. Dziesięcina została przeznaczona do szczególnego celu i tak musi pozostać. Dziesięcina jest oddzielona do szczególnego użytku. Nie należy jej traktować jako funduszu dla ubogich. Ma być specjalnie poświęcona na utrzymanie tych, którzy niosą Boże poselstwo światu. Nie wolno jej przeznaczać na inny cel. Przeczytaj trzecia księga Mojżeszowa 27:30. W jaki sposób zasada wyrażona tutaj znajduje zastosowanie także dzisiaj? Trzecia księga Mojżeszowa 27:30. Wszelka dziesięcina z płodów ziemi, czy to z plonów polnych, czy z owoców drzew, należy do Pana. Jest ona poświęcona Panu. Środa. 21 lutego. Spichlerz. Bóg ma miejsce, gdzie przechowuje wiatr. Zobacz księga Jeremiasza 10:13, wodę, zobacz księga Psalmów 33:7, oraz śnieg i grad, zobacz księga Hioba 38:22, i nad tym wszystkim ma zupełną kontrolę. Księga Jeremiasza 10:13. Na jego głos szumią wody na niebie, on sprawia, że obłoki podnoszą się z krańców ziemi, on z błyskawic wyprowadza deszcz i wypuszcza wiatr ze swoich komór. Księga Psalmów 33:7. Zbiera jakby w stągwi wody morskie, gromadzi w zbiornikach głębiny oceanów. Księga Hioba 38:22. Czy dotarłeś aż do składów śniegu albo widziałeś składy gradu, ale najcenniejszym Bożym spichlerzem jest ten, który jest związany z dziesięciną. Lewitom zaś dałem oto jako dziedzictwo każdą dziesięcinę w Izraelu za ich służbę, którą spełniają w namiocie zgromadzenia. Czwarta księga Mojżeszowa 18:21. Jest to pierwsza wzmianka o tym, na co miała być przeznaczona dziesięcina i gdzie miała być składana. Współcześnie nazywamy to zasadą spichlerza. Bóg pouczył Izraelitów, by przynosili dziesięcinę do miejsca, które on wybierze. W czasach Salomona dziesięcina była przynoszona do świątyni w Jerozolimie. Izraelici dobrze rozumieli, czym był spichlerz i gdzie się znajdował, gdy prorok Malachiasz wzywał ich, przynieście całą dziesięcinę do spichlerza. Księga Malachiasza 3:10. Spichlerz oznaczał miejsce, w którym odbywały się nabożeństwa i gdzie służyli lewici, którzy mieli być utrzymywani z dziesięciny. Jakie inne nazwy są użyte w Piśmie Świętym na określenie spichlerza? Zobacz pierwsza księga Kronik 26:20. Ich lewickimi pobratymcami, postawionymi nad skarbcem świątyni Bożej i nad skarbcem poświęconych darów, byli, druga księga Kronik 31:11-13. Więc Hiskiasz kazał przygotować przy świątyni pańskiej składnice, a gdy je przygotowali, wnosili tam uczciwie świętą daninę, czyli dziesięcinę i poświęcone dary. A dozór nad nimi zlecono lewicie Konaniaszowi, a jako zastępcy jego bratu Szimejemu. Jehiel zaś, Azazjasz, Nahat, Asael, Jerimot, Jozabad, Eliel, Ismachiasz, Mahat i Benajasz wyznaczeni byli nadzorcami pomagającymi Konaniaszowi i jego bratu Szimejemu, zgodnie z postanowieniem króla Hiskiasza i Azariasza, przełożonego świątyni Bożej. Księga Nehemiasza 10:38. Także najprzedniejsze nasze ciasta i nasze dostawy, najprzedniejszy owoc każdego drzewa i moszcz, i oliwę będziemy sprowadzać dla kapłanów do składnic domu naszego Boga, a dziesięcinę z plonów naszej ziemi dla lewitów, a są to lewici, którzy ściągają dziesięcinę we wszystkich miejscowościach, gdzie uprawiamy pola. Przynoszenie świętej dziesięciny do spichlerza jest wzorem podanym w Piśmie Świętym. W każdych czasach Bóg miał szczególny spichlerz przeznaczony na dziesięcinę. Adwentyści dnia siódmego tworzą ogólnoświatowy kościół, w którym zasada spichlerza jest przyjęta i praktykowana. Członkowie kościoła są zachęcani, by oddawać dziesięcinę diecezji lub misji za pośrednictwem zboru, do którego należą. Diecezja lub misja wypłaca uposażenia pastorom. W miarę jak dzieło Boże się rozszerza, wezwania o pomoc będą nadchodzić coraz częściej. Aby można było na nie odpowiedzieć, chrześcijanie powinni usłuchać polecenia: przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. Księga Malachiasza 3:10. Jeśli ci, którzy uważają się za chrześcijan, wiernie przynieśliby Bogu swoje dziesięciny i dary, jego skarbnica byłaby pełna. Nie trzeba byłoby się uciekać do kiermaszów, loterii i przyjęć dobroczynnych, aby zgromadzić fundusze na wspieranie dzieła Ewangelii. Pomyśl, co by było, gdyby ludzie mogli przeznaczać dziesięcinę na to, co sami uznają za stosowne? Gdyby wszyscy tak czynili, co stałoby się z dziełem Bożym? Dlaczego jest ważne, byśmy oddawali dziesięcinę tam, gdzie powinna się znaleźć? Czwartek. 22 lutego. Dziesięcina a zbawienie przez wiarę. Przeczytaj list do Rzymian 3:19-24. Jaka ważna prawda wiary jest zawarta w tych słowach. Dlaczego ta prawda musi zawsze być podstawą naszych wierzeń? List do Rzymian 3:19-24. A wiemy, że cokolwiek zakon mówi, mówi do tych, którzy są pod wpływem zakonu, aby wszelkie usta były zamknięte i aby świat cały podlegał sądowi Bożemu. Dlatego z uczynków zakonu nie będzie usprawiedliwiony przed nim żaden człowiek, gdyż przez zakon jest poznanie grzechu. Ale teraz niezależnie od zakonu objawiona została sprawiedliwość Boża, o której świadczą zakon i prorocy i to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich wierzących. Nie ma bowiem różnicy, gdyż wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej i są usprawiedliwieni darmo, z łaski Jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie. Biblijne przesłanie wyraźnie świadczy o tym, że nikt z nas nie zasługuje na odkupienie. Gdybyśmy na nie zasługiwali, to byłoby ono zasłużone, czyli z uczynków, a taki pogląd jest zupełnie przeciwny Pismu Świętemu. Przeczytaj list do Rzymian 4:1-5. Czego wersety te uczą nas o łasce jako o przeciwnej zasłudze? List do Rzymian 4:1-5. Cóż tedy powiemy, co osiągnął Abraham, praojciec nasz według ciała? Bo jeśli Abraham z uczynków został usprawiedliwiony, ma się z czego chlubić, ale nie przed Bogiem. Bo co mówi Pismo? Uwierzył Abraham Bogu i poczytane mu to zostało za sprawiedliwość. A gdy kto spełnia uczynki, zapłatę za nie nie uważa się za łaskę, lecz za należność, gdy zaś kto nie spełnia uczynków, ale wierzy w tego, który usprawiedliwia bezbożnego, wiarę jego poczytuje mu się za sprawiedliwość. Tak więc zbawienie jest darem udzielanym tym, którzy na to nie zasługują. Zobacz list do Efezjan 2:8-9. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, alby się kto nie chlubił. Zbawienie jest możliwe dzięki temu, że Chrystus złożył za nas doskonałą ofiarę. Tak więc w przypadku dziesięciny jej oddawanie Bogu nie daje nam żadnej zasługi przed Nim. Skoro dziesięcina należy do Boga, to w jaki sposób jej oddawanie Jemu mogłoby być naszą zasługą, a nie obowiązkiem? Oddawanie dziesięcin nas nie zbawia tak jak żadne dobre uczynki, do których zostaliśmy powołani jako chrześcijanie. Jego bowiem dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. List do Efezjan 2:10. Mimo to oddawanie dziesięcin świadczy o postawie nacechowanej pokorą i uległością. Natomiast nieoddawanie dziesięcin jest samowolą i arogancją wobec tego, co Bóg nakazuje nam czynić. Jeśli miłujemy Boga, to będziemy Mu posłuszni. Oddawanie dziesięcin jest zewnętrznym wyrazem naszej świadomości, iż jesteśmy tylko szafarzami i zawdzięczamy wszystko Bogu. Jak sobota jest cotygodniowym przypomnieniem, że Bóg jest naszym Stwórcą i Odkupicielem, tak oddawanie dziesięciny przypomina nam, że nie należymy sami do siebie, bo nasze życie jest darem Bożym. W efekcie możemy sobie uświadomić, że nasza rzeczywistość i życie są rzeczywistością i życiem wiary, a oddawanie dziesięciny jest widocznym i namacalnym wyrazem tej wiary. Co Ewangelia Łukasza 21:1-4 mówi nam o znaczeniu życia wiarą? A podniósłszy oczy, ujrzał bogaczy, wrzucających swe dary do skarbnicy. Ujrzał też pewną ubogą wdowę, wrzucającą tam 2 grosze i rzekł, zaprawdę powiadam wam, iż ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy. Albowiem oni wszyscy dorzucili do darów z tego, co im zbywa, ona zaś złożyła z niedostatku swojego wszystko, co miała na swe utrzymanie. Piątek. 23 lutego. do dalszego studium. Tak łatwo zdarza się nam zapominać, że każdy oddech, każde uderzenie serca i każda chwila naszego istnienia są darem Pana. W 17 rozdziale Dziejów Apostolskich Paweł powiedział Ateńczykom o prawdziwym Bogu, który jest nie tylko Stwórcą, Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim. Dzieje Apostolskie 17:24, ale także podtrzymuje życie wszystkich istot, albowiem w nim żyjemy i poruszamy się, jesteśmy. Dzieje Apostolskie 17:28. Ateńczycy nie wiedzieli niemal nic o prawdziwym Bogu. My, chrześcijanie, wiemy, a ta wiedza ma być istotą naszego sposobu życia. Bóg ma wobec nas wiele wymagań i oczekuje, że będziemy żyli zgodnie z nimi. Tak też jest z Bożymi wymaganiami wobec nas. On składa swoje dobra w ręce ludzi, ale wymaga, by dziesiąta część była wiernie oddawana na Jego dzieło. Żąda, by ta część była składana w Jego spichlerzu. Ma być oddana Jemu jako należąca do Niego. Jest święta i ma być użyta w świętym celu, na utrzymanie tych, którzy głoszą przesłanie zbawienia na całym świecie. Bóg zarezerwował tę część, aby w Jego spichlerzu zawsze były środki, a światło prawdy było niesione tym, którzy są blisko, i tym, którzy są daleko. Wiernie spełniając ten wymóg, uznajemy, że wszystko należy do Boga. Pytania do dyskusji. 1. Czas szybko mija. Nie odmawiajmy Bogu tego, co należy do Niego. Nie odbierajmy Mu tego, czego oddanie nie zyska nam zasług, ale czego zatrzymanie z pewnością ściągnie na nas upadek. On prosi o całe serce. Oddaj je, bo do Niego należy, tak z tytułu stworzenia, jak i odkupienia. On prosi o Twój intelekt. Oddaj go, bo do Niego on należy. On prosi o Twoje pieniądze. Oddaj je, bo należą do Niego. Co Ellen White miała na myśli, gdy napisała, nie odmawiajmy Bogu tego, co należy do Niego, czego oddanie nie zyska nam zasług, ale czego zatrzymanie z pewnością ściągnie na nas upadek. Czego się pozbawiamy, gdy nie oddajemy dziesięciny? 2. Zastanów się nad tym, co by było, gdyby każdy z członków Kościoła robił z dziesięciną, co zechce, to znaczy przeznaczał ją na to, co uzna za stosowne, zamiast oddawać ją do spichlerza. Dlaczego byłoby to złe? Co stałoby się wówczas z naszym Kościołem? Dlaczego taka praktyka mogłaby doprowadzić do rozłamów w Kościele? 3. W 21 rozdziale Ewangelii Łukasza Jezus pochwalił ubogą wdowę za to, że złożyła dar na świątynię, choć zdawał sobie sprawę z tego, że nie wszystko, co się tam dzieje, jest godne pochwały. Co powinno to mówić tym, którzy czują, że mogą zatrzymać dziesięcinę, bo mają wątpliwości co do tego, jak jest ona używana?